Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Dzisiejszy program poświęcony jest sprawie, która praktycznie dotyczy, a jeśli ktoś ma szczęście, to przez długi czas nie dotyczy. Natomiast chyba każdy z nas otarł się o lekarza, a przynajmniej raz w życiu, kiedy się urodził. No i jeszcze przy zgonie lekarz wystawia akt zgonu. Ale chcemy mówić o bardzo poważnej sprawie, sprawie szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Osoby, które są z nami dzisiaj na programie, sprzeciwiają się konsolidacji. Jest problem finansowy w tym szpitalu i nie tylko. Dlaczego? Co takiego się stało? Dlaczego tak ważny jest ten szpital nie tylko dla Warszawy, ale dla całej Polski? I dlaczego również jego lokalizacja jest bardzo tak po prostu istotna. Pan doktor Grzegorz Benke, przewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy. Panie doktorze, jest protest, akcja protestacyjna, oflagowany szpital. Proszę powiedzieć, może tak na wstępie, o jakim dużym obiekcie mówimy, ponieważ widzimy tutaj bardzo wiele osobno stojących budynków, sprawia to wrażenie, że to są inne budynki niż szpitalne, tymczasem jest to jeden duży kompleks.
Tak, jest to jeden duży kompleks. Zebraliśmy się tutaj pracownicy i pacjenci tego szpitala, szpitala z ponad stuletnią tradycją położonego w centrum Warszawy, żeby sprzeciwić się koncepcji konsolidacji, która nagle powstała w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w maju tego roku. To jest oczywiście koncepcja motywowana względami czysto finansowymi. Nikt, jak sądzę, nie zastanawiał się nad tym, co to będzie znaczyć dla naszych pacjentów. I mimo tego, że ten szpital jest rzeczywiście duży, bo to jest 8 hektarów i jego koszty utrzymania są wysokie, wydaje mi się, że nasze standardy i nasza praca jest doceniana przez pacjentów, w związku z czym połączenie nas z jakąkolwiek inną jednostką, czyli rozerwanie jakby życiowych struktur działających w tym szpitalu, wypracowanych przez bardzo wiele lat, myślę, będzie ogromną stratą dla osób, którym staramy się pomagać.
Panie doktorze, jest plan konsolidacji, to jakich podmiotów, w jaki? Jaki jest pomysł?
To nie jest do końca jasne, ponieważ niektóre dokumenty, które powstają w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, sygnowane przez pana Piotra Nowickiego, który jest pełnomocnikiem do spraw konsolidacji, przeczą sobie wzajemnie. Wydaje się, że koncepcja jest taka, żeby połączyć trzy największe szpitale kliniczne, z największym niestety zadłużeniem, ale jak wiemy, wszystkie szpitale kliniczne są zadłużone z racji trudności procedur, które wykonują, w jeden moloch, który będzie miał prawie miliard złotych długu, czyli bez wątpienia będzie to największy dług w całej służbie zdrowia, w całej ochronie zdrowia na terenie naszego kraju.
Panie doktorze, szanowni państwo, Uniwersytet Medyczny Warszawski jest organem tutaj, no można powiedzieć, władczym, ale my rozmawiamy z przedstawicielami załogi, związków zawodowych i wszystkich pracowników szpitala, ale również są obecni pacjenci na naszym programie. Słyszałem, że są długi i również te niektóre długi są w parabankach. Czy to prawda? Coś o tym więcej wiadomo?
Też my jako związki zawodowe, jako pracownicy dysponujemy tylko informacjami, których możemy uzyskać z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i z dyrekcji szpitala. I z tych informacji wynika, że są takie długi w parabankach. Natomiast co do ich wysokości, czy stanowi to 1/4 czy 1/3 całkowitego zadłużenia, niestety nie możemy takiej informacji wiarygodnie podać, ponieważ nią nie dysponujemy.
A czy coś wiadomo o procencie? Na jaki procent?
Nie wiem tego niestety i nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek taką informację mogli uzyskać.
Panie doktorze, no długi, bardzo wiele szpitali w Polsce ma problemy finansowe i tutaj widzę, to też nie ominęło was. Może tak wyjaśnimy, z czego te długi się biorą, bo to jest, pan powiedział, te procedury. Może bliżej to wyjaśnić.
Nasz szpital i w ogóle szpitale kliniczne są w pewnej szczególnej sytuacji z racji swojej podwójnej roli. Usługowej dla społeczeństwa i dydaktycznej, w tym naszym przypadku dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W związku z czym oprócz wydatków finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli wszystkie pieniądze, które są obracane na leczenie pacjentów, na ich zdrowie i życie, dochodzi jeszcze problem kształcenia studentów. Wedle oceny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w tym szpitalu dydaktyka jest prawie równa dydaktyce, godziny dydaktyczne pozostałych dwóch szpitali klinicznych. Podobnie, tu sobie pozwolę wspomnieć, usługi dla pacjentów niehospitalizowanych, czyli ambulatoryjnie, których udzielamy ponad 300 tysięcy rocznie. To też jest liczba, która dwukrotnie przekracza usługi świadczone przez inne szpitale kliniczne, z którymi mam nadzieję się nie skonsolidujemy.
Szpital Dzieciątka Jezus, Warszawa. Czy to faktycznie tutaj przyjeżdżają z całej Polski pacjenci?
Ten szpital od ponad 100 lat wrasta w tkankę miasta. Jest położony w samym centrum, w pobliżu dworca, dobrze skomunikowany. Pacjenci przyjeżdżają z całej Polski, pacjenci przyjeżdżają do klinik wysoko wyspecjalizowanych, do Instytutu Transplantologii, gdzie po raz pierwszy w Polsce przeszczepiono nerkę, do kliniki ortopedii, gdzie prowadzimy unikalne zabiegi w dziedzinie narządu ruchu, do kliniki nefrologii i transplantologii, do klinik kardiologii. Naprawdę można powiedzieć, że nasz rejon obejmuje Polskę od Tatr do Bałtyku, co nie znaczy, że jednak większość stanowią pacjenci warszawscy. I tu jest ukłon w stronę miasta, że myślę, że mogłoby nam w jakiś sposób pomóc w tej trudnej sytuacji, ale to oczywiście nie są na poziomie związków zawodowych decyzje.
Dziękuję. Mówił pan doktor nauk medycznych Grzegorz Benke, przewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy. Sytuacja bardzo trudna. Organ stanowiący Warszawski Uniwersytet Medyczny. Natomiast przypominamy, my rozmawiamy z ludźmi, którzy nas zaprosili na program, a więc z pacjentami i pracownikami Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Zapraszamy państwa, by pozostać z nami, bo myślę, że już wszyscy wiemy, że być może kiedyś będziemy potrzebowali pomocy i akurat tutaj od tych ludzi. Warto być z nami.
Szanowni państwo, na dzisiejszym programie są również pacjenci, ci, którzy są bardzo zaniepokojeni obecną sytuacją tego szpitala. Pani Magdalena Kożuchowska, od bardzo wielu lat działająca w organizacjach pacjenckich, ale przede wszystkim pacjentka, która wymaga specjalistycznej opieki. Pani Magdaleno, jak pani zareagowała na to, co dzieje się tutaj w szpitalu, że on ma być konsolidowany? Co to dla was oznacza jako pacjentów?
No po pierwsze bardzo bym sobie życzyła, żeby nasi decydenci, kimkolwiek są, bo ciągle nie wiadomo w gruncie rzeczy, żeby zrozumieli, że nie samym pieniądzem człowiek żyje. I konsolidacja kilku długów, jeżeli ma zrobić mniejszy dług, to dla mnie to jest nie do pojęcia. Jestem po wydziale matematyki i fizyki, ja tego nie rozumiem. Natomiast to, co rozumiem bardzo dobrze i czego doświadczam na każdym kroku. Ja jestem 19 lat po transplantacji wątroby. To nie są lata zmarnowane. Ja bardzo dużo rzeczy w tym czasie zrobiłam. Natomiast i inni moi koledzy też. Tyle tylko, że nam kiedyś, nazwijmy to, przyszyto nowe narządy, czy nerki, czy wątroby. Ten szpital zaczął od nerek i to już jest ponad 50-letnia praktyka transplantacyjna. Natomiast potem, po tym nazwijmy to przyszyciu narządu, najważniejszą sprawą jest utrzymanie pacjenta przy życiu. I to w miarę dobrym, proszę zobaczyć, ja nie wyglądam na chorą osobę. I ja już tak 19 lat chodzę po tym świecie, dzięki transplantacji. Takich osób jest mnóstwo. Ja mówię o pacjentach transplantacyjnych, bo ich najwięcej, najlepiej ich znam. My przyjeżdżamy z całej Polski, bo ludzie chorują wszędzie, nie tylko w Warszawie. I potrzebują nie tych kilkunastu albo kilku godzin transplantacji. My potrzebujemy nieustanne opieki potransplantacyjnej. My codziennie bierzemy lekarstwa, które obniżają naszą odporność. To oznacza, że zapraszamy wszystkie świństwa, wirusy, grzyby, bakterie, także onkologię. W związku z tym chorujemy bardziej niż statystyczny Kowalski czy Malinowski. A jeżeli tak, to trzeba nam zapewnić specjalistyczną opiekę. Lekarstwa, które ewentualnie dostajemy, nawet od lekarza pierwszego kontaktu, który by próbował wyleczyć trywialną anginę. Jeśli nam zapisze niewłaściwy antybiotyk, to my możemy zwyczajnie zejść. To są rzeczy, lekarstwa, które oddziałują jedne z drugimi. Nie wolno tego tak na pałę, na rympał robić. Mieliśmy koleżankę, która 3 dni brała lekarstwa od lekarza pierwszego kontaktu, po czym wylądowała tutaj na oddziale transplantacyjnym na 6 tygodni trudnego leczenia. Zatem my tutaj naprawdę czujemy się, że jesteśmy nie to, że w dobrych, my jesteśmy w znakomitych rękach. Czasy przeżycia po transplantacji wątroby, bo takie akurat znam dane, są lepsze niż czasy przeżycia w Europie. Na miłość boską, taki szpital rozwadzić, to jest grzech śmiertelny.
Pani Magdaleno, doświadczenie, poziom tego szpitala to jest bardzo istotna sprawa, ale czy lokalizacja dla Was jako pacjentów również tutaj ma znaczenie?
Ja jestem pieszoszek, bo jestem z Warszawy. Ja dojeżdżam tylko godzinę. Ale są tacy, którzy dojeżdżają z Przemyśla, z Nowego Sącza i tak dalej. To są ludzie, którzy pół dnia, czy tam nie wiem, doby spędzają w pociągach, w jakichś rozklekotanych autobusach czasami. Przyjeżdżają tutaj nieraz świtem bladym, o piąty powiedzmy. Muszą tutaj oddać krew, poczekać na wyniki tego badania krwi. Potem idą do lekarza i potem próbują wrócić do domu. To, że to jest blisko dworca centralnego i łatwo skomunikowane z dworcem autobusowym, to jest ogromna zaleta tej lokalizacji i tego szpitala.
Czego w tym momencie obawiacie się najbardziej jako pacjenci?
Najbardziej się obawiamy, że to będzie taki ślimaczący się zgon, bo najpierw pacjenci i lekarze, którzy wiedzą, coś się złego dzieje, no to nie wszyscy i dowiaduje się tego przed wakacjami na przykład. Wakacje mam oczywiście spierniczone, w związku z tym, po tym jak wracam, to albo składam wymówienie, albo nie. Wymówień na pewno będzie dużo. A potem się powiedzą, no proszę Państwa, tutaj nie ma pacjentów, tutaj nie ma lekarzy, tutaj nie ma pielęgniarek. Pielęgniarki wszędzie przyjmą, wszędzie są cholerne niedobory pielęgniarek, wszędzie. W związku z tym nie będzie lekarzy, no to pacjenci częściowo sami zaczną uciekać, częściowo po prostu wezmą i umrą, bo będą eleganccy. I wtedy przyjdą ludzie z kilofami, rozwalą ten teren, postawią znakomite, przepiękne wieżowce, 40 pięter ze szkła. Tego się boimy.
No, szpital to przede wszystkim, to nie tylko budynki, ale przede wszystkim ludzka, właśnie ludzie.
To jest tkanka ludzka, to są ludzie, to jest oczywiście personel, ale dzięki takiemu, a nie innemu personelowi, to są pacjenci. I tych pacjentów jest naprawdę dużo i my naprawdę jesteśmy zadowoleni.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak słyszymy, zarówno związki zawodowe, jak również pacjenci nie chcą konsolidacji tego szpitala. Zostańcie państwo z nami, za chwilę rozmowa z kolejnymi osobami.
Pani Joanna Rybińska, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Pani Joanno, sytuacja jest bardzo skomplikowana, ale takie pytanie, czy jako związek zawodowy jesteście traktowani tak, jak wymagają tego przepisy prawa? Bo wiemy przecież, że związek zawodowy ma umocowanie w ustawach, a nawet jest w konstytucji zapisane o tym, że ludzie mają prawo w związkach zawodowych się zrzeszać i władza publiczna każda ma obowiązek ze związkami zawodowymi prowadzić otwarty, normalny dialog jak z partnerem, a nie tylko z jakimś, prawda, niechcianym stowarzyszeniem czy czymś takim.
Owszem, związki zawodowe są umocowane prawnie w naszym kraju. Niestety dialogu ze związkami zawodowymi nie ma. Dotychczas tak naprawdę to było, znaczy no przepraszam, jedno spotkanie było zorganizowane przez pana rektora 14 czerwca, na którym były zaproszone wszystkie związki zawodowe ze wszystkich trzech szpitali. I tak naprawdę na tym spotkaniu nie dowiedzieliśmy się niczego. Ponieważ my wysłaliśmy bardzo dużą liczbę pism do władz tego kraju, pani minister Rafalska skierowała naszą sprawę do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. I w dniu 20 sierpnia było pierwsze spotkanie zespołu roboczego do spraw ochrony zdrowia. Na tym spotkaniu mieliśmy okazję po raz pierwszy zaprezentować nasz punkt widzenia, jak my to widzimy, jak my to odbieramy, jak my to czujemy. Później przedstawiliśmy tam swoje stanowisko. Następnie pan marszałek województwa, pan marszałek Struzik zorganizował posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 5 września. I tam też mieliśmy okazję przedstawić po raz kolejny swój punkt widzenia. Byli przedstawiciele WUM-u. Marszałek województwa, wojewoda naszego województwa apelował o dialog, żeby usiąść, spróbować rozwiązać problem tak, żeby były wszystkie strony zadowolone. Pacjenci, pracownicy, władze WUM-u. No niestety nic takiego nie miało miejsca.
Proszę powiedzieć w takim razie, jak wygląda ten dialog Uniwersytetu z wami. No to jest trudny dialog, bo wy jesteście no, jednostką podległą tak naprawdę, więc tu tak można powiedzieć za wiele dyskusji nawet nie macie, no ale jesteście ludźmi, jesteście partnerami społecznymi, a już jako związek zawodowy to najzwyczajniej w świecie macie umocowanie prawne.
Znaczy my jak najbardziej jesteśmy nastawieni na dialog, tylko z tym, że nas po prostu nikt nie chce słuchać. My przygotowaliśmy to już chyba wszyscy wiedzą, nasz słynny raport o tym, dlaczego doszło do takiej sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy i jakie można znaleźć inne metody rozwiązania tego problemu, a nie łączenie tych trzech szpitali. Z posiadanych przez nas informacji my mieliśmy zostać jako szpital objęci programem takim pilotażowym, oddłużeniowym. Nasze długi miały być częściowo przynajmniej pokryte, przynajmniej te długi, zadłużenie wymagalne i mieliśmy dostać środki na rewitalizację. Na rewitalizację w tym momencie moglibyśmy stworzyć takie normalne warunki hospitalizacji dla naszych pacjentów, no tak jak przystało na XXI wiek. Według posiadanych przez nas informacji, no tych środków nie dostaniemy, dlatego że konsolidacja. Tak dla pełni obrazu, to jeszcze według tego, co my się dowiedzieliśmy, może niezbyt oficjalnie, to szpital na Banacha też również miał zostać objęty tym programem pilotażowym oddłużeniowym.
To powiedzmy od razu, co ma wspólnego z waszą sprawą szpital na Banacha, tak abyśmy mieli pełną jasność.
Okej, dlatego że to mają być połączone trzy szpitale kliniczne, szpital pediatryczny przy Żwirki i Wygióry, centralny szpital kliniczny przy Banacha, no i my.
Jeden większy podmiot. Te podmioty są zadłużone. Czy zsumowanie tego długu, to tak jak w matematyce, da plus?
Zsumowanie da potężny minus. To nawet było, można było przeczytać w Rynku Zdrowia. Tam było bardzo szczegółowo przedstawione zadłużenie naszych połączonych szpitali, że to po połączeniu byłoby 815 milionów, z czego około 300 milionów w parabankach.
300 milionów w parabankach.
Tak.
No, ciekawa sprawa. No, być może nie było innego wyjścia, no ale to już ten, kto zadłużał, chyba wiedział, co robi. Proszę powiedzieć, wysyłaliście pisma, to pani powiedziała. Jak było z odzewem na te różne wasze pisma?
Z odzewem, to tak jak mówię, pani minister Rafalska przekierowała naszą sprawę do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Dostaliśmy odpowiedź od pana premiera Morawieckiego, właściwie to odpowiedział nam pan Marek Suski w imieniu pana premiera, że się przyglądają sprawie. I od pana ministra Gowina, że on przekierowuje, no właściwie to nie tyle od ministra Gowina, tylko od pracowników tam zatrudnionych. Otrzymaliśmy informację, że nasze pisma zostały skierowane do Biura Skargi Wniosków Ministerstwa Zdrowia.
Mówiąc, pan prosił głos, tak? Tak, do kolegi? Dobrze, proszę się przedstawić. Pan Krzysztof Jankowski, tak? Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, tak tu pan ma napisane.
Tak, mam napisane, bo to mój identyfikator, rzeczywiście nazywam się Krzysztof Jankowski. Ja myślę, że parę rzeczy by warto jeszcze uzupełnić. Po pierwsze, nasi widzowie dobrze by było, żeby zdawali sobie sprawę, że w tej chwili jesteśmy w jednym kampusie, tak to się u nas nazywa. Jest to kampus Lindleya, czyli Szpital Dzieciątka Jezus. Mamy drugi kampus, który znajduje się tak de facto w świadomości społecznej przy ulicy Banacha, poszerzony do ulicy Żwirki i Wigury, gdzie dzisiaj mieści się nowy szpital pediatryczny. Sytuacja, ponieważ w programie, w którym uczestniczymy teraz, w nazwie nawet jest prawda, więc mówmy do końca, mianowicie sytuacja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest niezwykle trudna. To nie jest tylko sytuacja trudna szpitala Dzieciątka Jezus, czy też dwóch pozostałych szpitali, ale w podobnie trudnej sytuacji znalazł się Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dlaczego tak się dzieje? No, na to składa się pewno wiele czynników, a ta sytuacja trudna dla WUM-u, to uczciwie rzecz biorąc, jest sytuacją następującą. Długi wymagalne szpitala, który niedawno rozpoczął działanie, szpitala dziecięcego, to są długi, których ten szpital nie jest w stanie spłacić. Te długi musi uregulować organ założycielski. Także gdybym ja stanął na miejscu jego magnificencji, pana profesora Wilgosia, rektora naszej uczelni, też czułbym potężne obawy o losy zarówno szpitali, jak i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I to trzeba powiedzieć. Długi w parabankach, tutaj już było na ten temat powiedziane, no są na pewno oprocentowane 2-3, może 4 razy więcej niż długi podstawowe. Także jest to potężny problem. Pewnie wyniknął z tego, że gdzieś te pieniądze na działalność bieżącą trzeba było uzyskać, ale no generują potężne koszty i z tego sobie musimy zdawać sprawę. Także sytuacja jest bardzo bardzo trudna i sytuacja według mnie wymaga apelu w tej chwili do władz centralnych. Jeżeli władze centralne nie przyjdą z pomocą Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu i szpitalom klinicznym, które są podległe Warszawskiemu Uniwersytetowi, no może dojść do jakiejś ciężkiej sytuacji, na której stracą przede wszystkim nasi pacjenci. Sytuacja jest dynamiczna. Próby, które podjął pan rektor, no one mają doprowadzić do tego, żebyśmy wyszli z dołka, ale no według naszej oceny to nie jest ta ścieżka, dlatego że my obawiamy się, że konsolidacja szpitali, no zgodnie z dokumentami, które otrzymujemy, co rusz coś do nas wpływa, może skończyć się no takimi te obawy, które wyraziła tutaj jedna z pani, która jest pacjentką naszego szpitala, no może się to niestety w ten sposób skończyć, bo według planu, który dostaliśmy w piątek, czyli niedawno, który nam ujawniono, przewidywane są również redukcje personelu medycznego, tak zwanego białego, przewidywane są konsolidacje wewnętrzne oddziałów o podobnym wymiarze specjalistycznym, chociaż te oddziały nigdy się do siebie nie zbliżą, one są zawsze inne, mamy podspecjalności, można powiedzieć. No i niestety może to się skończyć tym, że będą ograniczane powierzchnie użytkowe, co należy odczytać jako, no po prostu zmniejszanie tego szpitala, no a ten grunt jest drogi. Ja nie chcę tutaj teorii spiskowych ferować, no ale obawiamy się również o istnienie tego szpitala w postaci fizycznej. No i nad tym wszystkim jest grupa, a właściwie tłum naszych pacjentów, no którzy jeżeli tego szpitala nie będzie lub jeżeli będzie ograniczona jego działalność lub jeżeli dojdzie do tego, do czego doszło we Wrocławiu, we Wrocławiu doszło do tego i to ten proces trwa od 16 lat, że powoli dochodzi tam do jednej lokalizacji, ale po drodze wygubione są kolejne oddziały, no to stracą na tym chorzy. Przede wszystkim stracą na tym chorzy, a naszym zadaniem jest dbać o pacjentów na pierwszym miejscu. I tyle.
Panie doktorze, jesteście dla studentów takim poligonem naukowym, bo tak to trzeba powiedzieć. To tutaj w praktyce tego, co uczą się na uniwersytecie, czyli tak naprawdę tutaj, bo to też na tym polega i znaczna część z Państwa uczy się też studentów, i bo nieraz to i pielęgniarka potrafi więcej czasami podpowiedzieć i nauczyć, ale jeśli tu dochodzi do tej konsolidacji, to trochę tak jakby na tym, powiedzmy, w uniwersytecie stwierdzono, że bibliotekę się połączy, wszystkie księgozbiory w jeden i wymiesza i będzie dobrze.
No, no pewnie dobrze w przypadku biblioteki może by było dobrze, bo tam jest tylko kwestia odpowiednich segregatorów, posegregować tytuły i specjalności, że tak powiem. No, w przypadku szpitala u nas, tak jak kolega powiedział, liczba tych tak zwanych studentogodzin przekracza wszystkie studentogodziny, znaczy w poszczególnych szpitalach jest ich dużo mniej, u nas jest to prawie milion, grubo ponad 900 tysięcy. No, trzeba jeszcze przy okazji dodać, że nie do końca otrzymujemy za tych studentów, za ich obecność, za to, że trzeba po nich posprzątać, że trzeba dostarczyć im środki higieniczne, dezynfekcyjne. Uczelnia nie ma środków i to kolejny apel, który trzeba tutaj sformułować do władz centralnych. Coś trzeba z tym zrobić, bo to nie jest tylko sytuacja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, że nie ma dostatecznych środków na pokrycie kształcenia studentów i zostawiono to rektorowi na głowie, ale z tego, że rektor ma kłopot, to my mamy kolejny kłopot, bo do nas nie dociera około 1,5 miliona złotych rocznie za to, że kształcimy studentów i musimy zrobić to, co robimy, czyli dostarczyć im konkretne rzeczy, żeby byli bezpiecznie uczeni, no bo to są przecież obiekty, gdzie mamy dostęp do różnego materiału biologicznego, do różnych schorzeń, do chorych, którzy mają zakażenia. Ci chorzy no, mogą być źródłem infekcji także dla człowieka, który do nich przychodzi i ich bada.
Dziękuję. Mówił pan dr Grzegorz Benke, przewodniczący Krzysztof Jankowski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy, koło terenowe tutejsze. No proszę państwa, zrobił się duży dług. Będziemy w kolejnych tutaj rundach pytań spróbowali namierzyć tak dokładnie, skąd on się wziął i kto go tak wygenerował i kto na to również pozwolił. Zostańcie państwo z nami.
Powracamy, szanowni państwo, do rozmowy z pacjentami, bo tak jak słyszeliśmy przed chwilą, oni zazwyczaj tracą najwięcej na tego typu sytuacjach. Pani Henryka Zubik, pani również jest pacjentką tego szpitala ponad 16 lat po transplantacji. Pani Henryko, to, że jest to szpital na światowym poziomie z bardzo dużym doświadczeniem, co dla was ma również bardzo wielkie znaczenie, to, że jest to szpital wielodyscyplinarny również, też dla was ma znaczenie?
Ogromne. Ja przecież tylko nie przychodzę tutaj do przychodni transplantacyjnej, ale również do lekarza okulisty, na chirurgę szczękową. Następnie, no zdarza się, że również jestem na ortopedii. Także jest to ogromne, bo wszystko jest w jednym miejscu. Poza tym lekarze również bardzo często proszą o kontakt z moim lekarzem, transplantologiem, no bo jak wiadomo, jestem troszeczkę innym pacjentem niż przeciętny pacjent, bo jestem osłabiona przez to, że muszę brać leki, które podtrzymują przeszczepienie.
Wspominała pani o tym, że lekarze znają swoich pacjentów bardzo dobrze, nawet można mówić o jakiegoś rodzaju więzi, przyjaźni. Czy to tutaj odczuwacie jako pacjenci?
Tak, jak najbardziej. Otóż my mamy, każdy z nas, osoby po transplantacji, mamy swojego stałego lekarza. I mój pan doktor zna mnie już od przeszczepienia, przez tyle lat, czyli wie o mnie naprawdę wszystko. I ja poza tym naprawdę jestem bardzo dobrze, że tu mogę być w tej przychodni. Wierzymy naszym lekarzom i mamy do nich całkowite zaufanie. Poza tym mamy oddział, jeżeli się coś dzieje i lekarz przychodni stwierdza, że coś jest nie tak, kieruje nas na oddział, który się tu też znajduje.
Pani bardzo często tutaj w tym szpitalu jest, spotyka się z różnymi pacjentami. Czy to są pacjenci tylko z Warszawy, czy jak pani rozmawia, są to pacjenci z całej Polski?
Większość jest z całej Polski. Oczywiście z Warszawy też, ale przecież ludzie przyjeżdżają z całej Polski, od morza do gór. W tej chwili jest koleżanka też z Katowic. No, nie wiem, może się odważy. Przyjeżdża tutaj też do przychodni transplantacyjnej.
Jak tak rozmawiacie między sobą, bo na pewno rozmawiacie o tej sytuacji, wiecie już od pewnego czasu, co budzi wasze największe obawy?
No, że po prostu nie będziemy mieli naszych lekarzy, naszej przychodni, naszego oddziału. Po prostu sobie nie wyobrażamy.
Dziękuję bardzo. To był głos pacjentów. Szanowni państwo, teraz krótka przerwa i za chwileczkę dalszy ciąg programu.
Nasz kolejny rozmówca, pani Katarzyna Korzeniewska, przewodnicząca związków zawodowych pracowników Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Pani przewodnicząca, już dużo rzeczy, można powiedzieć, wiemy, ale warto zapytać, skąd się ten problem wziął? No, z braku pieniędzy, ale skąd się ten brak pieniędzy z kolei wziął?
Brak pieniędzy to tak jak ogólnie w każdej służbie zdrowia wynika z tego, że raz, że kontrakty są takie, jakie są, że szkolimy, no niestety albo stety, studentów, którzy będą nas w przyszłości, bo mnie na pewno też będą leczyć. W związku z tym jesteśmy niedofinansowani z żadnej strony, ani ze strony państwa, ani ze strony WUM-u, ani ze strony ministerstwa, więc tutaj prosimy i zwracamy się do wszystkich władców, żeby nam jakoś pomogli, żeby nam pomogli wyjść z tych długów, żeby pomogli stanąć służbie zdrowia na nogi.
Pani przewodnicząca, to co pani mówi jest bardzo ważne z tego względu, że ten, który by musiał to dosypać do tego woreczka, to musi pewną rzecz zrozumieć. Ja tutaj to tak pojmuję, że skoro kształcicie studentów medycyny, to kształcicie ich dla całej Polski, prawda? Bo nie wiadomo, gdzie on tak, prawda, gdzie będzie leczył. A poza tym to niedofinansowanie związane z tymi kontraktami nieszczęsnymi, no wiemy, jak to jest. To można powiedzieć, że to jednak jest dług, który wynika z błędu systemowego, więc tutaj nie byłoby chyba żadnego problemu, żeby tu jednak państwo mogło to dofinansować. No bo skoro ten uniwersytet biedny, szpitale zadłużone, no to tutaj ten dług nie zniknie. No. Jeszcze pewnie rośnie w tych parabankach kredyty i procenty.
Zgadza się. Dług nam rośnie. Nie rośnie tylko nam, jako nam, szpitalu dziecięcemu, Dzieciątka Jezus. Natomiast rośnie też w szpitalach, na Banacha i pediatrycznym, który znajduje się na Żwirki Figury. Szpital pediatryczny jest w ogóle specyficznym szpitalem. Powstał w 2015 roku. Nie wiem, kto zaprojektował, nie wiem, kto wyraził zgodę na wybudowę takiego szpitala. Jest to w tej chwili piękny szpital, ale niewykorzystany i nigdy nie będzie, który prawdopodobnie nigdy nie będzie na siebie zarabiał, ze względu na to, że jest gro powierzchni niewykorzystanej, a trzeba ją posprzątać, doświetlić, docieplić i tak dalej, i tak dalej. Są to koszty, które generują takie przestrzenie. Natomiast czy szpital jest w stanie zapewnić funkcjonowanie samemu sobie, ten dziecięcy? Nie, bo już w tej chwili widać, że generuje z roku na rok coraz większy dług. A my, dwa pozostałe szpitale, też nie jesteśmy w stanie zapewnić przypływu gotówki, żeby ratować tamten szpital, bo my też jesteśmy zadłużeni. Mniej czy więcej, ale jesteśmy zadłużeni. Także tu jedyna tylko prośba to do ludzi, którzy mogą coś nam pomóc. To znaczy pomóc w tym sensie, żeby pomóc nam uniknąć tych długów, ewentualnie zredukować te długi. My zrobiliśmy program wstępny, to znaczy związki zawodowe, taki, który pokazuje, jak my sami, będąc sami, bez łączenia się, potrafimy wyjść z tego kryzysu, który w tej chwili mamy i z tego zadłużenia. Nie będzie to praca na rok czy na dwa. Ta praca zaczęła się już w małym stopniu w 2012 roku. Później nam troszkę podcięto skrzydła, bo nie zazwolono na pewne rzeczy. Natomiast w tej chwili widzimy duże szanse na to, żebyśmy my stanęli na nogach sami. Bez pomocy pozostałych szpitali, bez łączenia nas z nimi.
Pani przewodnicząca, takie pytanie w takim razie, bo trzeba to rozwiązać. No, co zawiodło? Bo widzimy, że dług jest, w pewnym sensie odpowiada za ten dług no, system, w którym jesteśmy. No, to nie te czasy, że jak za PRL-u, że zawodę miasto nie wystawiało niemalże rachunku, elektrownia nie wystawiała niemalże rachunków, po prostu szpital ma funkcjonować, prąd ma dawać, bo elektrownia i przesył, bo elektrownia, przesył też państwowa, woda, gaz i tak wszystko to, co państwowe ma być, bo szpital musi istnieć. Później budzimy się w rzeczywistości, że nagle to już tak nie jest, że nagle szpitale mają długi, a teraz już przywykliśmy tak naprawdę do tego, że szpital to zyski ma wprost przynosić. No to taka, a szpital to nie fabryka. Już chwileczkę, jak pani na to patrzy?
Ja patrzę na to w ten sposób, że wydaje mi się, że jesteśmy w stanie szpital Dzieciątka Jezus stanąć na własnych nogach przy pomocy miasta, WUM-u, nie wiem, jakichś decydentów, którzy nam pomogą w tym. Nasze długi nie wynikają z obecnej sytuacji, tylko są to długi wieloletnie, zasiedziałe, które ciągną się od wielu, wielu lat. Przejmowaliśmy lecznicę na Emilii Plater, tak zwaną dawną rządówkę, którą przejęliśmy z długami. I te długi też nas obciążyły. Niestety i to wszystko procentuje w tej chwili.
Czyli nie jest to dług wygenerowany, że tak powiem, w 100% przez was, tylko przez władzę i też tylko taka sytuacja po prostu. Przejmujecie jakiś szpital, on też ma długi, no bo tam rządówka to była, tak? Więc no to...
Tak, to była lecznica rządowa.
Dziękuję. Pani Katarzyna Korzeniewska, przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Ponownie pan Krzysztof Jankowski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy.
Ja mam nadzieję, że Państwo nie uznają, że ja bardzo mikrofon lubię i się wpycham wszędzie. Jestem gadułą z natury niestety, ale cofnę się na chwilę w ogóle do początku naszego spotkania, bo o tym zapomnieliśmy, żeby Państwu podziękować, żeście przyjechali do nas. To jest dla nas wielka rzecz. Teraz w nawiązaniu do tego, co przed chwilą pani Katarzyna powiedziała, to trzeba powiedzieć jedną rzecz ważną. My nie jesteśmy grupą takich oszołomów, którzy biorą się za biznes, będąc lekarzami, bo nie mamy do tego ani mandatu, ani nie jesteśmy przygotowani od strony merytorycznej. Cała ta operacja zwana raportem polegała na tym, że dostaliśmy do wglądu dokumenty, które zostały napisane przez audytorów ze znakomitych firm audytorskich. Dostaliśmy programy naprawcze, dostaliśmy konkretną wiedzę na temat stanu finansowego szpitala i po prostu z tego zrobiliśmy swoisty raport, który sięgał wstecz i sięga do przodu. Potem spytaliśmy jednego z wybitnych ekonomistów polskich z najwyższej półki, to jednoznacznie stwierdzam, czy jesteśmy w stanie jako szpital samodzielnie doprowadzić do tego, że staniemy na nogi. To nie będzie stanięcie na nogi za miesiąc, to na to trzeba lat. Trzeba oczywiście również kredytowania. Musimy pokryć bieżące zaległości, które są bieżące, długi wymagalne. Według opinii eksperta jest to możliwe pod jednym warunkiem. Pod warunkiem współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, o którą to współpracę apelujemy za każdym razem, kiedy tylko ktoś chce z nas słuchać. Musimy mieć dobrego zarządzającego, dobrą współpracę z pozostałymi zagrożonymi upadkiem szpitalami, czyli z kampusem Banacha, bo tylko wtedy jest możliwość na przykład wspólnych przetargów, wspólnego uzyskiwania pomocy bankowej i po prostu działania na większą skalę. Ale nie ma konieczności według naszej opinii, żebyśmy się łączyli, ryzykując tym, że za chwilę szpital będzie, mówiąc prozaicznie, zwijany. Także to nie jest nasz pomysł stricte, to jest po prostu zebranie wiedzy, która była dla nas dostępna i zbudowanie pewnego programu, który dajemy do oceny. My prosimy o to, żeby niezależni eksperci pojawili się w tym szpitalu i ocenili, jakie my mamy naprawdę szanse. Nie eksperci WUM-u, tylko eksperci o skali państwowej, że tak powiem. I cały czas apelujemy o pomoc, również do władz państwa, wysyłając dziesiątki listów do posłów, do senatorów, do ministrów, do pana premiera Morawieckiego. Jeszcze raz apelujemy o pomoc, zarówno w oddłużeniu naszego szpitala, jak i oddłużeniu wszystkich szpitali w Polsce klinicznych, bo jest to problem ogólny, o zmiany systemowe, między innymi w takie, o których już wspominałem wcześniej, czyli dosypanie pieniędzy do tego worka, który wykorzystujemy, czy WUM wykorzystuje i każda uczelnia na kształcenie studentów i pewno w wielu jeszcze innych punktach trzeba wesprzeć uczelnie medyczne, bo groźba tego, że to się zawali, jest naprawdę duża. To, że ktoś powie, powiodło się w innych miastach, no tak, tylko powiodło się na przykład konsolidacja w Gdańsku, ale skala problemu nie była taka. Nie była to skala trzech ogromnych szpitali klinicznych, ogromnej liczby kształconych studentów, bo naprawdę kształcimy studentów olbrzymiej liczbie. Te problemy były nieco mniejsze, one były bardziej lokalne. Tu problem stolicy i potężnej uczelni jest naprawdę problemem gigantycznym. Jeszcze jedna rzecz, o której bym chciał powiedzieć, żeby to Państwo, nasi widzowie, wiedzieli, że jest tak zwana mapa potrzeb zdrowotnych kraju, jest też oddzielna mapa potrzeb zdrowotnych Mazowsza i na tej mapie jest powiedziane, że Warszawa jako wyjątkowe miejsce w skali kraju, potrzeby zdrowotne będą rosły. Teraz mówi się bardzo dużo w mediach i to można dzisiaj usłyszeć, wczoraj w każdych wiadomościach. Mówi się o tym, że jest za dużo łóżek szpitalnych. Okazuje się, że w Warszawie tych łóżek trzeba będzie więcej. Nie możemy dopuścić do tego, żeby łóżek było mniej w Warszawie. W tym szpitalu, w naszym nowoczesnym SOR-ze, bo nie jesteśmy strasznie zaniedbanym szpitalem, o tym warto za chwilę jeszcze opowiedzieć, chorzy potrafią czekać, są zmuszeni czekać nawet tydzień na przyjęcie do szpitala, będąc w stanie takim, że hospitalizacja jest konieczna. W SOR-ze na pewno dostaną pomoc, tam koledzy zrobią wszystko, żeby ta opieka była jak najlepsza, ale szpitalny oddział ratunkowy nie jest oddziałem do leczenia chorych z zaostrzeniem przewlekłych chorób. I tak być nie może. Wszystkie specjalności, które są reprezentowane w naszym szpitalu, jeżeli zerknąć na odpowiednie tabele w tym raporcie, o którym ja wspomniałem, we wszystkich słupkach będzie wzrost, konieczność wzrostu liczby hospitalizacji w latach do 2031 roku. Czyli sytuacja globalnie w Warszawie jest trudna i nie możemy sobie pozwolić, takie jest nasze zdanie, na to, żeby tracić łóżka szpitalne, ale niestety, jeżeli będą realizowane plany Warszawskiego Uniwersytetu, plany konsolidacyjne, to z dokumentów nam dostępnych wynika, że niestety możemy się liczyć, a właściwie musimy się liczyć z tym, że te łóżka powoli będziemy tracić. Na tym stracą chorzy, straci Warszawa. Szpital w centrum miasta to my. Ten szpital powinien trwać nie tylko ze względu na tradycję, nie tylko dlatego, że mamy tablicę ku czci bohaterów, którzy tutaj zostali rozstrzelani, zginęli, nie tylko dlatego, że państwo podziemne korzystało z opieki tego szpitala, nie tylko dlatego, że ukrywano tu ludność żydowską, nie tylko dlatego, że szkoła medyczna profesora czy doktora Zaorskiego to właśnie to miejsce, tu kształcono studentów, którzy potem jako medycy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim, pielęgniarki, które też uczestniczyły w Powstaniu, ginęły, ale ze względu na dzisiejsze uwarunkowania i na to, że potrzeby zdrowotne w Polsce no niestety nie będą mniejsze, one są ogromne. Liczba osób w wieku podeszłym i tak zwanym sędziwym, czyli po 85 roku życia, to jest populacja gwałtownie rosnąca, to widzimy. Jeżeli państwo by weszli tutaj do tych budynków, które są wokół, to spotkacie tam szczególnie na internie, na kardiologii, na nefrologii, ludzi w coraz bardziej podeszłym wieku. Oni wymagają opieki. Przecież należy im się po prostu najnormalniej w świecie. Także jest to problem globalny i to, o czym my mówimy, to nie tylko próba zwrócenia uwagi na nasz szpital. Szpital, który wymaga dofinansowania, który wymaga rewitalizacji i na to liczymy, że władze nas zrozumieją, ale to są po prostu globalne problemy wymagające z absolutnie strukturalnych rozwiązań na szczeblu państwa i o to też my skromni lekarze, personel, pielęgniarki, technicy i skromni związkowcy z Lindleya, ze szpitala Dzieciątka Jezus apelujemy.
Panie doktorze, czy przezacni panowie profesorowie z czcigodnego senatu uczelni, czy oni się prywatnie leczą, czy ich jakoś na to patrzą inaczej? Przepraszam, tak z przekąsem mówię, bo po prostu ta sprawa jest bulwersująca. To tak nie można tego zostawić. Macie kontakt z senatem, z poszczególnymi członkami tego zacnego gremium, które no, głosuje jak głosuje. No, ma do tego mandat prawny, tak? Oni od tego są. Ale skoro tak zwany dół mówi, że no, na pewno nie tędy droga, to chyba warto się przynajmniej zastanowić raz jeszcze.
To ja myślę, że to trudne pytanie, to przede wszystkim podkreślę, a szczególnie dla mnie, bo jestem pracownikiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale ja z przyjemnością odpowiem. Po pierwsze, struktura Senatu Warszawskiego Uniwersytetu to nie tylko kadra profesorska. Są tam reprezentowani również asystenci, adiunkci, są tam także studenci, także to jest taka populacja wszechstronna, można powiedzieć, ale odnoszę wrażenie, właściwie już dzisiaj wiem, że Senat nie otrzymał pełnej informacji na temat planowanej konsolidacji. Wcześniej mówiłem o dokumencie, który pojawił się w naszych rękach za sprawą i dzięki pani jednej z pań posłanek, która nam dostarczyła ten dokument otrzymany od władz Warszawskiego Uniwersytetu w ramach informacji publicznej. I z tego, co się dowiedzieliśmy, dokument, który został stworzony w kwietniu, niestety nie został przekazany senatorom naszego Senatu Warszawskiego Uniwersytetu do wiadomości, tak żeby być może dlatego głosowanie za konsolidacją, za połączeniem tych naszych trzech szpitali, no było takie, jakie było. Nie znam wyników szczegółowych, nie chcę ich znać, no wiem, że nie było jednogłośne, no ale efekt jest taki, że pan rektor miał pełny mandat do tego, żeby wydać zarządzenie o konsolidacji.
No, ciekawe, gdyby tak lekarz pacjentowi zatajał pewnej informacje i wydawał recepty na inne choroby. No bo to, przepraszam, sytuacja uzdrowienia tego szpitala to jest pewne rozwiązanie, nazwijmy to receptą. No ale skoro ten, który podejmuje te decyzje, dostaje takie informacje, że po prostu no, kłamliwe, no inaczej tego się nie da nazwać, no, jeśli prawdą jest to, o czym pan mówi.
Nie można powiedzieć kłamliwe, bo nie dostano ich w ogóle. No nie wiem, może poczta zawiodła.
No to co oni tam głosowali? Co, nad białą kartką?
no, głosowano prawdopodobnie nad problemem, który został naświetlony w trakcie Senatu. Nie jestem senatorem, nie wiem, jak to się odbywa. Wiem, że głosowanie nie było jednogłośne, ale też jestem na prawie na 100% pewien, że senatorowie, przynajmniej ci, którzy są z tego terenu, z naszego szpitala, część z nich, rozmawialiśmy z nimi, twierdzą, że takiego dokumentu nie widzieli na oczy, a ten dokument istniał wcześniej, ponieważ Senat odbył się w maju, bodajże 23 czy 21 maja, a dokument jest sygnowany kwiecień 2018.
No bardzo ciekawa sprawa, chociaż podkreślamy, rozmawiamy ze stroną społeczną, taką bardziej jeszcze społeczną, już bardziej się nie da, bo tu i pacjenci, i pracownicy. Dziękuję panie doktorze. Bardzo, jak widać proszę państwa, tylko prawda jest ciekawa, ale mamy nadzieję, że będzie ona również w tym przypadku ozdrowieńcza.
Jak widzimy, szanowni państwo, sytuacją, która jest w szpitalu, zaniepokojone są różne środowiska, bo i związki zawodowe, lekarze, pacjenci, ale są z nami również przedstawiciele działu żywienia, czyli działu bardzo ważnego również dla pacjentów. Ten, kto był w szpitalu, na pewno o tym wie. Jest z nami pani Anna Daszkowska. Pani Anno, jak pani patrzy na ten problem? Czego wy się obawiacie jako przedstawiciele?
Pomimo, że nie jest jesteśmy personelem lekarskim, tak, ale jesteśmy pomocniczym i czujemy się częścią tego szpitala i też się obawiamy tej konsolidacji, bo wiemy, że jeżeli doszłoby do tego, prawdopodobnie tej naszej kuchni nie istniałaby, a uważamy, że jest naprawdę też taką dużą tradycją. Jak wiadomo, że jedzenie jest chyba też jedną z egzystencji człowieka, tak, i my dbamy o pacjentów, żeby mieli tutaj jedzonko na miejscu i też właśnie dochodzą do nas takie słuchy, że jeżeli dojdzie do konsolidacji, będzie kuchnia funkcjonowała w szpitalu na Banacha. I nie wyobrażamy sobie tego, żeby stamtąd dowozić tutaj jedzenie, prawda, na taki obszar. Poza tym pan kierownik jeszcze może powiedzieć na temat naszej tradycji. Proszę bardzo.
Pan Piotr Gajk, pełniący obowiązki kierownika działu żywienia.
No jesteśmy jednym z nielicznych szpitali, który posiada własną kuchnię. Kuchnię, która opinią pacjentów jest jedną z lepszych, jak nie z najlepszych kuchni. Nadmienię jeszcze, że nasz dział, nasi pracownicy, my wszyscy z działu żywienia wypracowaliśmy pracą własnych rąk. To, co w tej chwili mamy, te warunki, w których w tej chwili egzystujemy, zostały wypracowane pracą naszych rąk i po prostu nie zgadzamy się na takie przenoszenie czy też zamykanie naszego działu, gdyż to byłoby z dużą niekorzyścią dla pacjentów, którzy się tutaj leczą. Tym bardziej, że sami codziennie przygotowujemy wszystkie posiłki.
Czyli nie jest to catering jak w wielu szpitalach?
Nie, absolutnie nie. Nie.
Mamy bardzo duży potencjał. Nasza kuchnia ma tak duży potencjał, że mogłaby tak naprawdę obsługiwać na zewnątrz cateringi. To też, tylko też potrzebujemy odrobinę pomocy, bo wiadomo, jak to wszystko wygląda, tak? I nie wyobrażamy sobie, żeby teraz przenieść na Banacha kuchnię i żeby tam zrobić remont. Przecież to równie dobrze można by było ten remont zrobić u nas, prawda, na kuchni. Poza tym 40 osób u nas jest około zatrudnionych i wszyscy się obawiają o pracę tak naprawdę. To są większość osoby, które są w wieku przedemerytalnym. I mamy wspaniały, przede wszystkim, nie wiem, może wszyscy pracownicy tu potwierdzą, bufet, z którego korzystają rodziny pacjentów, lekarze. I to jest bufet też z tradycją, gdzie nasi lekarze przychodzili do bufetu jeszcze będąc studentami. Także dbajmy o to i zostawmy to, żeby to funkcjonowało. Tyle.
Dziękuję bardzo. Pani Izabela Wiśniewska, pani jest... Pani Ania, przepraszam, tutaj troszeczkę pomyliłam. Pani Anno, jak pani patrzy, czy ta niepewność o jutro również tutaj przekłada się jakoś w pani sytuacji?
Tak, oczywiście. Jako dział żywienia właśnie pracownicy jesteśmy bardzo zaniepokojeni, ponieważ od maja tak naprawdę żyjemy w niepewności. Urlopy w stresie spędzaliśmy, bo nie wiedzieliśmy, co tutaj się, prawda, może zadziać, jak również kontrahenci, którzy nam dostarczają towar, są zaniepokojeni sytuacją i oczywiście my również, czy będziemy mieli czym jakby wyżywić pacjentów, tak? Czy dostaniemy daną dostawę. Także ogólnie jesteśmy zaniepokojeni o los żywienia pacjentów, jak i naszych miejsc pracy.
Jaka przyszłość czeka szpital kliniczny Dzieciątka Jezus? Pewnie czas pokaże po tym programie, ale miejmy nadzieję, że prognozy będą pozytywne. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Ponownie pan doktor Grzegorz Benke. Panie doktorze, tak jak już to tutaj padło, szpital to bardzo wiele ważnych instrumentów, urządzeń. To wszystko musi być i sprawne, i bezpieczne. Najczęściej jest to bardzo drogie. To są budynki, wszystko inne, ale no przede wszystkim, powtarzam, że przede wszystkim, są to ludzie, zarówno pacjenci, bo to oni są też elementem szpitala, ale i cały personel medyczny i niemedyczny, to są lekarze. Proszę powiedzieć, więc skoro szpital to ludzie, jak reagują pracownicy tego szpitala na tą sytuację?
Problem jest w tym, że pracownicy żyją w niepewności. Ja tu bym chciał podkreślić to, o czym pan redaktor wspomniał, że szpital to są ludzie, co więcej, szpital to są zespoły ludzi powiązani wspólną pracą, wspólną opieką nad pacjentem. Jeżeli wypada ognisko takiego zespołu, ognisko łańcucha, opieka nad pacjentem się pogarsza. Z posiadanych przed nas informacji mogę powiedzieć, że w tej chwili już 104 osoby złożyły wymówienia z powodu niepewności co do losów własnych w tym szpitalu po konsolidacji. Czyli ta konsolidacja jest realnym zagrożeniem dla jakości naszych usług, przynajmniej jeżeli nie uzyskamy jakiejkolwiek informacji graniczącej z pewnością, że nie będą zlikwidowane pracujące na tym terenie jednostki i zespoły ludzkie opiekujące się pacjentami. To 104 osoby w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych w tych szpitalach klinicznych wydaje się stosunkowo niedużo. Ale proszę zwrócić uwagę, że praktycznie wszyscy znamy wybitnych specjalistów, jednostki, których brak w danej jednostce organizacyjnej może się bardzo poważnie odbić na poziomie usług medycznych.
No, na pewno inne jednostki medyczne, inne szpitale, nawet i za granicą chętnie skorzystają z takiej wiedzy i dobrze zapłacą nawet. I wiemy, że jeśli taki człowiek wyjedzie, to już tu no, raczej nie wróci. Jeśli się sytuacja nawet by ozdrowieńczo bardzo ładnie, szybko poprawiła, no to tam gdzieś już tam zapuści korzenie, zwiąże się z tamtym szpitalem i już tutaj go nie będzie. Czyli to już nie będzie ten szpital, który był. To jest bardzo ważna sprawa. Panie doktorze, tak zbliżamy się już do końca naszego programu. Zauważyłem, że nikt tutaj nie mówił o pensjach, o zarobkach. Wam zależy na szpitalu, jako tako, na tych jednostkach szpitalnych, na pacjentach. Tu ani razu nie padła ta sprawa, ale myślę, że też warto powiedzieć o tym.
Proszę Państwa, ja mogę powiedzieć tak, ja pracuję w tym szpitalu ponad 30 lat. I obserwując przez te lata naszych pracowników, mogę powiedzieć, że w tym szpitalu pracują fanatycy szpitala Dzieciątka Jezus. Także jakby to nie zabrzmiało dziwnie, nie dopominamy się w tej chwili o istotne zarobki. Wiemy, że są jakieś regulacje na poziomie całego kraju. Natomiast w tej chwili, znając sytuację ekonomiczną, bez wątpienia schodzi to na drugi plan. I mówimy o całej prawdzie. Taka jest prawda. Tu są ludzie przejęci swoją misją i mający wizję, jak tą misję realizować. Bardzo nam na tym zależy.
Dziękuję. Mówił pan doktor nauk medycznych Grzegorz Benke. Proszę państwa, no ile cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Mowa o zdrowiu. To bardzo ważna rzecz, ważny aspekt w naszym życiu, a o to zdrowie dbają ludzie i to tacy, którzy tutaj są, jak zauważyliśmy, nie mówią o pensjach, o podwyżkach, a na pewno by się wielu grupom zawodowym w tym szpitalu one przydały. Ale ci ludzie o tym dzisiaj nie chcą mówić. Chcą pracować i są, jak powiedział pan doktor, fanatykami za ten fanatyzm. Szczęść Boże i Bóg zapłać za to, za waszą pracę. Dziękujemy również Państwu za uwagę i pamiętajcie również o tych ludziach, aby ten szpital ratować, bo taka jest po prostu potrzeba. Z Warszawy żegnają się z Państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.